Dzień dobry, CRM Tech Trendy Biznes, wita Państwa Wojciech Urbanek. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Mekliński z firmy Deloitte.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Tematem naszej dyskusji będzie generatywna sztuczna inteligencja. Temat być może wydaje się troszeczkę oklepany i mówi się o tym wszędzie, no ale mam nadzieję, że tutaj z Piotrem poprowadzimy rozmowę tak, że wysłuchacie ją Państwo do końca. Tak swoją drogą, Piotrze, czy Ty nie jesteś znudzony już tematyką generatywnej sztucznej inteligencji? Czy nie jest tego za dużo?
No właściwie chyba nie, bo to moja praca, więc pewnie część tego szumu, który do Ciebie dociera, jakaś mała, to jest generowana przeze mnie. Może trochę jestem zmęczony tym, że teraz w Polsce, na świecie mamy taką sytuację, że każdy stał się ekspertem od sztucznej inteligencji. Tak jak od medycyny, informatyki, polityki, tak już każdy, kto raz zobaczył ChatGPT, już wie, do czego można go używać, jaka będzie przyszłość sztucznej inteligencji, ma opinię. No i rzeczywiście może zalew tych takich nieco płytkich artykułów może męczyć. Ale nie. Generalnie sztuczna inteligencja i ta generatywna też mnie jeszcze nie zmęczyła.
Powiem Ci szczerze, że ja też staram się wyłuskać co ciekawsze artykuły bądź audycje. Jedną z takich ciekawszych wypowiedzi, którą słyszałem na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, jest wypowiedź pana profesora Wodzisława Ducha. To jest naukowiec, fizyk. I on pokusił się o takie stwierdzenie, że sztuczna inteligencja, konkretnie generatywna sztuczna inteligencja, jest tym, co interesuje raczej i dotyka bardzo wąskie grono osób. A gdzieś obok istnieje grupa, której w ogóle to nie interesuje. Są to typowi konsumenci, którzy oglądają telewizję, podczas oglądania telewizji jedzą sobie chipsy, popijają piwko i on mówi, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest rzecz, która w ogóle ich nie interesuje i raczej w najbliższym czasie nie będzie interesować, no chyba, że za 2-3 lata kupią sobie robota, który podstawi im to piwo pod nos. Czy podzielasz tą opinię, czy jednak uważasz, że każdy powinien zainteresować się sztuczną inteligencją, no bo w pewnym momencie ona może się nami zainteresować.
No właśnie chyba tak jest, jak powiedziałeś na końcu, czyli no, chyba taka jest struktura zresztą społeczna, że być może 1/3 ludzi w ogóle nie interesuje się ani polityką, ani makroekonomią, może nawet niespecjalnie rozumie prognozę pogody, ale mam wrażenie, że generatywna sztuczna inteligencja zawita do naszego życia, do życia również tych ludzi, choć być może to jest taki paradoks, że wydaje się, że dzisiaj sztuczna inteligencja raczej dotknie ludzi wykształconych, inteligencje, zawody, które są oparte na wiedzy bardziej, być może niż tych, których powiedziałeś, piją piwo, może nawet przed sklepem, być może oni są bezpieczniejsi niż lekarze, prawnicy i programiści, więc może to nawet dobry wybór, że ich to dzisiaj niespecjalnie interesuje.
Kiedy rozmawiamy o sztucznej inteligencji, najczęściej pojawia się ten nieśmiertelny, odwieczny, tak, ChatGPT, ale to chyba nie jest tylko tak, że jeden dostawca oferuje pewne rozwiązanie, które rzeczywiście cieszy się ogromną popularnością, ale ty jako osoba śledząca ten rynek, czy mógłbyś nam troszeczkę rozszerzyć ten obraz rozwiązań do generatywnej sztucznej inteligencji? Jak to wygląda? Czym może powinniśmy się bardziej zainteresować jeszcze?
Rzeczywiście ten rynek wygląda tak, że wymaga przynajmniej cały czas dosyć dużych pieniędzy, żeby grać w tą grę budowania dużych modeli językowych. To podwaliny dla tych rozwiązań położyła firma Google, która w 2017 roku w swoich laboratoriach wyprodukowała pierwszą pracę naukową, przynajmniej taką przełomową o transformerach. I dzisiaj mam wrażenie, że cały czas mówimy o tym, że głównych kilku graczy liczy się w tym biznesie. I to pewnie nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia, że jest to Microsoft razem z OpenAI, czyli twórcą ChatGPT, że jest to Google, że jest to AWS. Choć Nadal na rynku startupów, jak obserwuję transakcje, a było takich transakcji ponad 100, związanych z budową tych modeli językowych, dużych takich fundamentów generatywnej sztucznej inteligencji, nadal ten wyścig trwa i poza tą trójką jest firma Meta, właściciel Facebooka, Instagrama, której to firmy model też jest jednym z wiodących. Choć moje wrażenie jest takie, że pewnie w przyszłości to będzie trochę tak jak z każdą branżą technologiczną, że w chmurze może być jeden, dwóch liderów i dosyć długi ogon, że w zakresie searcha mamy jakąś wiodącą przeglądarkę, że w zakresie social media jest może jeden dostawca, dwie wiodące technologie, więc mam wrażenie, że też tutaj ogromne pieniądze, ogromny potencjał postrzegany przez dużych graczy powoduje też sporo emocji i wydaje mi się, że tutaj wygranych też będzie stosunkowo niewielu.
Mówimy o budowaniu modeli językowych. Ja odnoszę wrażenie, że one są jeszcze dosyć prymitywne i tutaj też jeszcze raz, jeżeli mogę, zacytuję profesora Wodzisława Ducha, który mówi, że wiele osób po stosunkowo krótkim obcowaniu z czatem GPT czy innym podobnym tego typu narzędziem odczuwa pewnego rodzaju znużenie i potem już tak naprawdę nie wie za bardzo, o czym rozmawiać, o co pytać, po której stronie tutaj leży wina, czy sztucznej inteligencji, czy może rozmówcy, który jest mało kreatywny i nie potrafi jeszcze rozmawiać z tym narzędziem.
Pewnie częściowo mogę się z tym zgodzić, że dzisiaj te rozwiązania mają swoje ograniczenia. Pewnie jest tak, gdybym miał podsumować swoje doświadczenia, mam wrażenie, że dzisiaj mamy do dyspozycji możliwość rozmawiania, w szczególności jak mówimy o najnowszych rozwiązaniach, pojawiają się właściwie z każdym tygodniem, z każdym miesiącem, z przeciętnym, dosyć dobrze wykształconym maturzystą. W związku z tym rzeczywiście, jeśli profesor chciałby porozmawiać z jakimś oryginalnym umysłem na temat jakiejś specjalistycznej dziedziny, która go interesuje i wymienić oryginalne myśli, no to pewnie może odczuwać niedosyt, ale mam wrażenie, że może w tej opinii też przejawia się, przynajmniej ja słyszę, jakiś taki sceptycyzm, którego ja nie podzielam. Ja raczej jestem całkowitym entuzjastą i powiedziałbym, że może nawet w drugą stronę, że może przeceniamy momentami to, czym jest naturalna ludzka inteligencja, że wydaje nam się, że ona jest tak wyjątkowa, tak inna, tak jakaś oddzielona od tego, co mogą osiągnąć algorytmy, podczas gdy myślę, że już niedługo, w sensie pojedynczych kwartałów i lat, być może będziemy mogli zobaczyć rozwiązania, które dalej będą nas zadziwiały. Dzisiaj tym algorytmom może brakuje takiej zdolności rozwiązywania bardzo złożonych łamigłówek czy jakiegoś takiego złożonego wnioskowania, ale bardzo dużo zadań, które przypisuje się inteligentnym ludziom, na przykład konsultantom firm doradczych, myślę, że robią z całkiem niezłym efektem.
Niespełna dwa tygodnie temu miałem okazję uczestniczyć w tak ciekawej rozmowie z prezesem tajwańskiego producenta Advantech. To jest taka bardzo dobrze osadzona firma w branży internetu rzeczy. I on również wspomniał o pewnego rodzaju mankamentach generatywnej sztucznej inteligencji. Jego zdaniem to jest dobre narzędzie, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy ogólnej, aczkolwiek z punktu widzenia prezesa firmy dwie podstawowe wady to jest brak wewnętrznej wiedzy na temat funkcjonowania organizmu, jakim jest firma, a dwa, brak wiedzy specjalistycznej, branżowej. Czy to będzie się rozwijać w tym kierunku, jak to widzisz?
Tak, właściwie mogę powiedzieć, że w dużej części na tym polega moja praca w Deloitte. To znaczy tak, to jest rzeczywiście trafne. Mamy tego licealistę, on jest po polonistyce. On generalnie umie, może i przeczytał tak jak Chuck Norris cały internet, może i 7 razy, łącznie z Wikipedią i pozostałymi rzeczami, więc ma ogólną wiedzę i może brylować na randce, ale wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy, żeby zajął się jakąś konkretną dziedziną, tak jak wspomniany tutaj prezes mówi, czyli brakuje mu wiedzy specjalistycznej, brakuje mi wiedzy o firmie. To, co jest ciekawe, że można douczyć takie modele na dokumentach w organizacji. Jeśli tylko ta wiedza jest jakoś skodyfikowana, spisana, mamy dokumenty, maile, Wordy, PDF, Excele, możemy taki model douczyć. No i nasze doświadczenie takiej pracy projektowej pokazuje, że to, co jest ciekawe, że możemy to zrobić stosunkowo szybko. Potrafimy pokazać klientom, że w ciągu zaledwie paru godzin na wybranym zestawie dokumentów możemy tego chatbota opartego o technologię nauczyć przynajmniej fragmentu specyfiki danej organizacji. I to rzeczywiście jest trafna uwaga i trafne postawienie problemu, bo to, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie, to właśnie chatboty douczane na dokumentach danej organizacji. To chatboty, które będą znały się na regulacjach, na elektronice, na prawie, na kodowaniu, no właściwie niemal wszystkich dziedzinach, jakie możemy sobie wyobrazić. Raczej nie oczekiwałbym, że będziemy w stanie zbudować chatbota, który zna się jednocześnie na medycynie i jest świetnym onkologiem i jednocześnie świetnym prawnikiem, przynajmniej na razie. Na razie moja może wyobraźnia tam nie sięga, natomiast już specjalistyczne rozwiązania, które w danej dziedzinie reprezentują całkiem niezłą wiedzę, myślę, że jesteśmy w stanie tworzyć już dzisiaj.
A czy na przykład udałoby się zbudować chatbota, który jest dziennikarzem, komentatorem politycznym?
Myślę, że tak, chociaż pewnie... Tak, to co być może, czego jeszcze nam brakuje, co mają komentatorzy, politycy, dziennikarze, no to jest jednak jakaś oryginalna myśl, pewien styl, który reprezentują. Choć czy jesteśmy daleko od tego, ja mam wrażenie, patrząc takie już na konkretne, czy to rozwiązania, czy eksperymenty, jakie robimy ze sztuczną inteligencją, w prawdziwych projektach, w prawdziwym życiu, kiedy mówimy na przykład chatbotowi, na przykład projektując chatbota, który ma pomagać w sprawach personalnych, mówimy, żeby był zabawny, sympatyczny, rzeczywiście wtedy operuje humorem. Twoje pytanie rzeczywiście zahacza o taki być może taki ludzki styl. Ale może odpowiem na to pytanie też przykładem z innej branży. Otóż niedawno robiono w takim reżimie badań naukowych porównanie tego, jak pacjentom doradzał chatbot medyczny, a jak doradzali profesjonalni lekarze. I te wyniki tego doradzania były oceniane też przez profesjonalistów. I okazało się, że chat zwyciężył w dwóch kategoriach, pod względem fachowości i pod względem empatii. Co często pewnie moglibyśmy liczyć na to, że to jest właśnie ta cząstka, która jeszcze zostanie nam, ludziom, że no, chatbot nie będzie w stanie wczuwać się w emocje, nie będzie w stanie okazywać uczuć. Może nie jest w stanie rzeczywiście się wczuwać, ale działa tak, jakby się wczuwał. Ludzie są bardziej szczęśliwi, zadowoleni, czują się lepiej potraktowani przez robota niż przez człowieka. Więc myślę, że jest niedaleko, niestety.
Aczkolwiek czytałem, że rzeczywiście prowadzone są już pierwszego rodzaju tego typu prace. I mały problem polega na tym, no, że te chatboty mają przechylenie polityczne trochę w lewą stronę. Nie wiem, z czego to wynika, ale to już zostawmy.
To jest możliwe, ale tak jak powiedziałem, skoro można go nauczyć na dokumentach, można by je przechylić bez problemów w skrajną prawą. To jest do zrobienia. Jasne, tutaj nie ma problemu. Ale tak, rzecz, i to w ogóle jakby poruszyłeś może ważny temat, to znaczy no, te modele językowe nawet powiedzmy ogólnego rażenia, te dostępne komercyjnie, w tym przykładowym czacie GPT czy w Google'owym Bardzie, one są nauczone na konkretnych danych. To znaczy, jak przeczytały cały internet, jest w tym jakieś, powiedzmy, może jakieś zaburzenie, czy literatura, którą znają, to jest literatura bardziej ze Stanów Zjednoczonych i równo jest reprezentowana literatura irańska, afgańska, czeska. Myślę, że nie, więc jakiś dobór tego zestawu uczenia arbitralnie ktoś powziął te założenia, więc zgadza się, to może być jednak nadal model białego świata, zachodniej cywilizacji, podczas gdy, no i on może być może w określonych sytuacjach skręcać w którąś stronę.
Generatywna sztuczna inteligencja może być naszym sprzymierzeńcem, o czym tutaj rozmawiamy, ale również wrogiem. Ja myślę, że takim klasycznym przykładem jest cyberbezpieczeństwo. Niedawno rozmawiałem z moim znajomym, no, który jest bardzo dobrym specjalistą, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem IT. I on powiedział mi oczywiście poza kuluarami, powiedzmy off the record, że jeżeli chodzi o tak naprawdę wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w różnego rodzaju systemach antywirusowych, systemach ochrony danych, to jak na razie jest to świetne narzędzie, ale jedynie dla marketingowców i osób zajmujących się sprzedażą, bo mają dodatkowy jakiś argument w ręku, mogą czymś zachęcić klienta, a tak de facto, jak na razie, to lepiej sobie z tym narzędziem poczynają hakerzy, którzy no, potrafią już wyciągnąć z niego jakieś pewne korzyści dla siebie. Jak ty to widzisz?
No tak, to skoro hakerzy potrafią użyć do tego tej technologii do prowokowania ataków, czy też do wyciągania informacji, to być może to tylko świadczy o tym, że branża cyberbezpieczeństwa może przesypiać troszeczkę możliwości wykorzystania tych technologii. Rzeczywiście, jakbym miał powiedzieć, jak dzisiaj sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w cyberbezpieczeństwie, to pewnie jeszcze tego aspektu generatywnej sztucznej inteligencji nie ma tam tak dużo. Jest to wykrywanie anomalii, zarządzanie incydentami na dużą skalę. Raczej to są algorytmy tak zwanego machine learningu, klasycznej sztucznej inteligencji, choć nie wydaje mi się, żeby cokolwiek stało na drodze wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie, bo jeżeli znowu uznamy fakt, że mamy do dyspozycji studenta, maturzystę, po polonistyce, no bo mówimy w języku polskim, ale tak naprawdę operującego każdym językiem i możemy go nauczyć dowolnego zbioru innych reguł, to czym zajmują się specjaliści od cyberbezpieczeństwa? Mamy wielkie lub małe centra, gdzie siedzą pracownicy śledzący incydenty. No tak naprawdę moglibyśmy wyobrazić sobie częściowo, że są zautomatyzowani. I w branży cyberbezpieczeństwa mówi się o tym, że nie tylko będziemy obserwowali incydenty, ale będziemy wręcz już wdrażali automatycznie pewne działania w życie, czyli na przykład izolowali urządzenia końcowe automatycznie. I to będziemy wykorzystywali do tego sztuczną inteligencję. Pisanie raportów, analiza takich zgłoszeń phishingowych. To wszystko, co kiedy operujemy tekstem, tam generatywna sztuczna inteligencja może mieć zastosowanie. Ona rozwija się tak szybko, że nawet my, eksperci, którzy już wiedzieliśmy o GPT 3 lata temu i pracowaliśmy na nim i próbujemy śledzić cały czas to rozwój technologii, mamy problem, żeby być na bieżąco, więc moja refleksja jest raczej taka, że nie widzę żadnej branży takiej związanej z wiedzą, z technologią, z ludzką inteligencją, której nie moglibyśmy wspierać dzisiaj skuteczniej generatywną sztuczną inteligencją.
Wspomniałeś wcześniej, że zgłaszają się do Was firmy, które proszą o budowę rozwiązań, konkretnych modeli. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie to są firmy, jakie branże reprezentują, jakie są ich oczekiwania wobec Was jako firmy dostarczającej te rozwiązania, modyfikującej, tak?
To są, co ciekawe, najwięcej właściwie zainteresowania jest w branżach, które są najbardziej uregulowane, czyli na przykład w branży bankowej, ubezpieczeniowej. Najczęstsze przypadki użycia są nadal proste. To znaczy mówimy, tak jak powiedzieliśmy sobie dzisiaj, chciałbym mieć chatbota, który będzie rozmawiał z moimi albo konsultantami na razie wewnętrznie, a potem z klientami o moich produktach. Czyli być może klasyczny, nudny przykład chatbota. Dlaczego on jest ciekawy, jest rozważany dzisiaj? Dlatego, że po raz pierwszy on działa. Do tej pory chatboty działały na takiej zasadzie trochę powiedz noga, jeśli chcesz się udać do ortopedy, albo niejako wybierz jeden głosem, żeby skorzystać z jakiejś konkretnej oferty. Dzisiaj one rozmawiają w języku naturalnym. Kiedyś wdrożenie chatbota zajmowało 6-9 miesięcy. Dzisiaj jesteśmy w stanie po 4 godzinach klientowi pokazać działającą pierwszą wersję takiego rozwiązania. Więc chociaż przypadek jest ten sam, to skuteczność jest dużo większa. Więc jeden przykład to jest właśnie wsparcie relacji z klientami. Drugi, to co wspomniałeś, czyli rzeczywiście automatyzacja sprzedaży, generowanie personalizowanych ofert, wspieranie marketingu od strony, nie wiem, budowania opisów na przykład na stronie internetowej, generowania zdjęć, produktów. Takim nowym trendem, który dopiero wchodzi, to są już standardowe produkty takich firm jak Google, gdzie mamy cyfrowe modelki i zamiast przeprowadzać sesje zdjęciowe, które jednak są kosztowne dla firm z branży retail i firm e-commerce'owych, które sprzedają produkty, ubrania, no to takie sesje są już powoli realizowane też cyfrowo. Więc obraz, przede wszystkim tekst i to, co się rozpoczyna, to, co jest ciekawe, co obejmuje również takie firmy jak Deloitte, to automatyzacja pracy, gdzie intelekt gra coraz większą rolę. Niedawno, dosłownie, nie wiem, 2 dni temu Financial Times donosił, że firma BCG przeprowadziła eksperyment i uzyskano 40% lepszą jakościową pracę konsultantów doradczej firmy, doradztwa strategicznego, tych, którzy korzystali ze standardowego czata GPT niż kolegów, którzy nie korzystali z tych rozwiązań. Więc jeśli firmy doradcze, jeśli są w stanie osiągnąć takie efekty, to mam wrażenie, że każda branża może być tym zainteresowana. My rzeczywiście przede wszystkim mamy zapytania od firm ubezpieczeniowych, bankowych i firm retailowych. Natomiast sami też mocno interesujemy się tym, jak usprawnić swoją pracę z wykorzystaniem też tej technologii. Jako firma, która ma 470 tysięcy pracowników, którzy świadczą pracę, pracując głównie na tekście, no to mamy pole do popisu też po swojej stronie.
Generatywna sztuczna inteligencja z wiadomych względów budzi różnego rodzaju kontrowersje. Zaczęli zajmować się nią politycy. Jeden z amerykańskich magazynów napisał nawet, że Joe Biden ma tajemną broń, która pozwoli ujarzmić generatywną sztuczną inteligencję. Tą tajemną bronią jest biurokratyzacja. Jak myślisz, zadziała? Czy to jest w ogóle dobry pomysł?
Wydaje się, że tak. To znaczy regulacje są potrzebne w tym obszarze. Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o regulacje, myślę, że podchodzą do tego najbardziej liberalnie i ogólnie, zostawiając bardzo dużo pola jednak chyba z natury jakby prowadzenia biznesu w USA. Natomiast regulacje są potrzebne, bo tak jak wspomniałeś o chociażby o obszarze hakerów, to pól możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji jest bardzo dużo i można sobie wyobrazić jednak ten niecny świat przestępców, który ma teraz do dyspozycji bardzo potężne narzędzie, czyli wszelkiego rodzaju wyłudzenia, wszelkiego rodzaju podrabianie, nie wiem, filmów, rozmów, maili, prowadzenie tych rozmów w czasie rzeczywistym może być prowadzone z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji, więc mam wrażenie, że te próby mają sens.
Profesor Piotr Szołajski, ekonomista, pokusił się o takie stwierdzenie, że generatywna sztuczna inteligencja jest czymś takim jak szwajcarski scyzoryk. I teraz każdy z nas, dostając taki scyzoryk, jest praktycznie taki sam. Fajny jest też przykład Thermomixu. Tak? Wprowadzając Thermomix, osoby, które wcześniej na przykład dobrze gotowały i robiły to nieźle, lubiły to robić, no mogą po prostu przestać to robić, przestać się rozwijać. I jak myślisz, czy rzeczywiście każdy z nas dostał ten scyzoryk szwajcarski i czy już na jakim etapie jesteśmy? Weszliśmy do tego lasu z tymi scyzorykami, czy dopiero wchodzimy i jak to wszystko się potoczy? Myślę tutaj o scenariuszu na najbliższe powiedzmy 3-4 lata.
Myślę, że na razie, tak jak z naszych badań wynika, mniej więcej połowa społeczeństwa słyszała o generatywnej sztucznej inteligencji i sporo ludzi twierdzi, że jej używa, ale mam wrażenie, że to nie jest jeszcze faktem. Czyli ten scyzoryk jest do kupienia, ale nie każdy go nabył. Natomiast w perspektywie 3-4 lat mam wrażenie, że chcąc nie chcąc, na przykład zmieni się sposób korzystania z komputerów. Czyli jest to na tyle długi czas, że mam wrażenie, ostatnio pojawił się artykuł Billa Gatesa, który wrócił do jakby wspomnieniem do takiego pomysłu, który kiedyś miał Microsoft Office, takiego spinacza, był taki asystent, z którego się śmialiśmy wszyscy później, jakiś tam Clippy, który właściwie był bezużyteczny, trochę do niczego, można było mu zadać pytanie, ale jego sens jakby dzisiaj może w końcu się objawić tak, że będziemy korzystali z komputerów trochę inaczej, czyli rzeczywiście będziemy mieli w tym komputerze, czy w naszym urządzeniu, w smartfonie, asystenta, który pomoże nam używać poszczególnych, czy będzie używał poszczególnych aplikacji, żeby zrealizować jakieś zadanie. Dzisiaj musimy być ekspertami od Worda, PowerPointa, od przeglądarki internetowej, nawet jak chcemy poszukać wakacji, to prawdopodobnie otwieramy 10 zakładek w przeglądarce. To wszystko może już dzisiaj zrobić sztuczna inteligencja i za chwilę będzie to jakby natywny, standardowy sposób korzystania z niej. Czyli ja bym powiedział, będzie to scyzoryk, ale trochę taki, który będzie się obsługiwał sam. Pewnie może się wydawać, że dzisiaj trochę puszczam wodze wyobraźni za daleko, że tak się nie stanie, ale obcując tą technologią w konkretnych klientów, w prawdziwych projektach, ja mam wrażenie, że nie jesteśmy daleko od tego i widząc, jak bardzo są zaangażowani duzi dostawcy technologii, jak chcą być pierwsi, jak dużo funduszy w tym wyścigu jest przeznaczanych na rozwój tej technologii i jaką też pozycję zajmują technologiczni giganci, tak jak Google czy Microsoft, którzy niejako posiadają nas poprzez swoje Windowsy, Office'y, przeglądarki. No, to wszystko spowoduje, że będą chcieli zoptymalizować naszą pracę i użyć tej technologii tak, żeby uzyskać tutaj ostatecznie przewagę. Także myślę, że ten scyzoryk, tak, każdy będzie miał w kieszeni i pewnie nie będziemy bez tego mogli żyć tak jak dzisiaj bez internetu czy bez prądu wcześniej.
Czyli radzisz naszym słuchaczom, żeby jednak jak najszybciej zaopatrzyć się w ten scyzoryk, no i nauczyć się go obsługiwać.
Myślę, że tak, chociaż jeżeli słucha nas hydraulik, to pewnie nie, pewnie jest bezpieczny. I myślę, że to jest coś ciekawego, że tak mi się kiedyś wydawało, że zostaną zautomatyzowane te prace, które wymagają mniejszego takiego formalnego wykształcenia. Więc myślę, że wszystkie prace manualne będą przeżywały swój renesans i są bezpieczne, bo trudno sobie wyobrazić robota, który odnajdzie się w każdej sytuacji, będzie to nieekonomiczne. Natomiast myślę, że wszyscy, którzy pracują głową i pracują na tekście i czym więcej pracują patrząc w ekran komputera, programiści, data scientiści, inżynierowie danych, prawnicy, no to myślę, że mogliby zainteresować się sztuczną inteligencją, chociażby po to, żeby tą pracę wykonywać dzisiaj lepiej, No, a być może w przyszłości znaleźć się w tej grupie, która będzie pracować z tymi narzędziami, bo myślę, że sporo zadań zostanie jednak takich prostszych powierzonych robotom.
Dziękuję Ci, Piotrze, bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
Naszym gościem był Piotr Mechliński, Deloitte. Dziękuję Państwu.